Z głęboką wiarą i serdeczną wdzięcznością jesteśmy przed Tobą, Najlepsza Matko i Wspaniała Królowo. Wszechmogący i miłosierny Bóg, który dał narodowi polskiemu Najświętszej Marii Panny nieprzeciwną pomoc i obronę i w sposób niezwykły sławił czcią wiernych jej jasnogórski wizerunek, wiele razy w historii naszej Ojczyzny za jej wstawiennictwem okazywał nam swoje nieskończone miłosierdzie. Za tę szczególną Bożą opiekę dziękujemy w sposób szczególny dziś, gdy przeżywamy jubileusz 350 lat od ślubu króla Jana Kazimierza oraz 50 lat od ślubów narodu sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wspominamy powyższe doniosłe wydarzenia jako dowód wdzięczności za szczególną opiekę, matczyną troskę nad polskim narodem. W roku jubileuszu tych ślubowań pragniemy dziękować za łaskę przymierza zawartego z Marią, Królową Polski. Matka Najświętsza jest dana ku obronie polskiego narodu. Jasna Góra to polska Kana. Właśnie tutaj, na tym miejscu świętym, dokonuje się wielki cud przemiany tysięcy pielgrzymów od ponad 600 lat. Grzeszne i puste serca zostają napełnione Bożą łaską i Bożą miłością. Zatroskana Matka o los Polski, o los każdego Polaka prosi i błaga: zróbcie wszystko, cokolwiek mój Syn wam powie. Na progu Wielkiego Postu Jezus wzywa nas do modlitwy, do pokuty i nawrócenia. Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Ty widzisz, Panie, krzyża się nie lękam. Ty widzisz, Panie, krzyża się nie wstydzę. Krzyż Twój całuję, pod krzyżem klękam, bo na tym krzyżu Boga mego widzę. Wielki Post to błogosławiony czas refleksji, medytacji, kontemplacji nad misterium męki i śmierci Jezusa Chrystusa. Wielki Post to święty czas miłości samego Boga wobec grzesznego człowieka. Dlatego pełni pokory i pełni skruchy wołamy: wspomnij na swe miłosierdzie, Panie, na swoją miłość, która trwa na wieki. Tylko o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu ze względu na dobroć Twą, Panie. Drogi Twe, Panie, to wierność i łaska. Dobry jest Pan i prawy. Dlatego wskazuje drogę grzesznikom, pomaga pokornym czynić dobrze, uczy pokornych dróg swoich. Drogi Twe, Panie, to wierność i łaska. Daj mi poznać Twoje drogi, Panie. Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń. Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. W godzinie modlitwy apelowej polecamy Ojca Świętego Benedykta XVI. Prosimy o zdrowie, o dary Ducha Świętego, o szczęśliwe przybycie do Polski i na Jasną Górę Zwycięstwa. Prosimy o rychłą beatyfikację naszego papieża Jana Pawła II Wielkiego. Polecamy pielgrzymów dnia dzisiejszego, a szczególnie zespół szkół rolniczych, zespół szkół zawodowych nr 1 Sokół z Nowego Targu, Liceum Ogólnokształcące imienia Seweryna Goszczyńskiego. Przybyli na nocne czuwanie modlitewne maturzyści, katecheci, wychowawcy, nauczyciele i rodzice w liczbie 330 pielgrzymów. Modlimy się do Matki Najświętszej za wszystkich pielgrzymów, którzy dziś przybyli na to święte miejsce. Polecamy chorych przybywających szpitala, polecamy samotnych, opuszczonych. Polecamy wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Apelowej, która znajduje się na ołtarzu. Modlimy się za wszystkich Polaków na całym świecie. Modlimy się w sposób szczególny w godzinie apelu o Boże miłosierdzie, o Bożą dobroć za ofiary zbrodni katyńskiej 66 lat temu. 25 tysięcy polskich oficerów zostało zamordowanych w sposób bestialski, okrutny w Katyniu. Polecamy całą naszą ojczyznę, Tobie, Najlepsza Matko i Królowo, parlament, rząd, prezydenta. Modlimy się za dobrodziejów Jasnej Góry, za Radio Maria i Telewizji Trwam, za dyrektora ojca Tadeusza Rydzyka i wszystkich współpracowników. Polecamy wszystkie nasze osobiste intencje, aby Matka Najświętsza przyjęła z otwartym sercem i była nam zawsze najlepszą matką. Rozważamy pierwszą tajemnicę bolesną, modlitwa Pana Jezusa w ogrodzie oliwnym. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami
Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej.
Zdrowaś Maćź Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
Syna i Ducha Świętego zstąpi na was i niech pozostanie na zawsze z wami.
Ojcom Paulinom dziękujemy za przeprowadzenie i umożliwienie nam uczestnictwa w apelu jasnogórskim.
Uwaga słuchacze Radia Maryja i widzowie telewizji Trwam, pomagający w utrzymaniu tych dzieł przez wpłaty na konto w Niemczech Marianische Pilgergemeinschaft zur Neuevangelisierung. Informujemy uprzejmie, iż konto to zostało, tak jak zapowiadaliśmy, zamknięte. W dalszym ciągu jednak prosimy o pomoc wszystkich, którzy rozumieją sens istnienia mediów katolickich i polskich w ojczyźnie. Bez systematycznej pomocy Radio Maria i Telewizja Trwam nie będą mogły istnieć. Rodaków z Niemiec i Europy Zachodniej, przyjaciół Radia Maria i Telewizji Trwam, prosimy o wpłaty na nasze konto walutowe w Toruniu. Konto walutowe i złotówkowe można znaleźć w internecie, w teletekście Telewizji Trwam, w naszym dzienniku, miesięczniku Rodzina Radia Maryja. Również podajemy je 3 razy w ciągu dnia w Radiu Maryja. Po katechezie porannej około godziny 9:25, po katechezie wieczornej około godziny 17:45, po godzinie 24:00 i w nocy około godziny 3:25. Wszystko czasu polskiego. Bóg zapłać za zrozumienie, za pomoc. Dziękujemy wszystkim, którzy nie są tylko słuchaczami, obserwatorami, ale uczestnikami w tworzeniu Radia Maryja i Telewizji Trwam.
Boże, Bernadeta Grabas, zapraszam na ostatnie wydanie serwisu informacyjnego. To, czego spodziewaliśmy się od kilku tygodni, stało się. Służby weterynaryjne poinformowały o pierwszym przypadku ptasiej grypy w Polsce. Wirusa wykryto upadłego łabędzia znalezionego w Toruniu. Specjaliści uspokajają, że nie ma powodów do obaw. Wirus jest niebezpieczny dla ptaków, ale nie dla ludzi. Trzeba tylko zachować podstawowe zasady higieny.
Mimo, że Polacy nie boją się ptasiej grypy,
was się chyba nie ma co.
Ja się jakoś tego nie boję. To zachowują ostrożność.
No. Nawet w rękawiczkach kurkę obierałam, także...
Dziś pojawiły się podejrzenia, że choroba jest już w granicach Polski. W Toruniu, w województwie kujawsko-pomorskim, kilka dni temu znaleziono 2 martwe łabędzie. Po badaniach stwierdzono obecność wirusa H5. To charakterystyczne dla grypy ptaków. Groźny dla ludzi szczep jest oznaczany jako H5N1. Czy miały go padłe ptaki, nie wiadomo.
Próbki, zgodnie z procedurami obowiązującymi w państwach Unii Europejskiej, zostaną zbadane w specjalistycznym laboratorium w Wielkiej Brytanii.
Wyniki poznamy w środku tygodnia. Do miejsca, w którym znaleziono łabędzie, zamknięto dostęp, zastosowano środki ochronne i wyznaczono 10-kilometrową strefę, która objęła ościenne gminy. Mimo alarmu mieszkańcy się nie boją.
Nie mam żadnych obaw i nie boję się niczego.
Nie, no jak najbardziej jestem spokojny.
Nie wiadomo też, w jaki sposób zakażone ptaki dostały się na terytorium Polski. Główny lekarz weterynarii Krzysztof Jażdżewski zwraca uwagę, że zwierzęta nie były zaobrączkowane.
Mógł być to nasz łabędź spędzający zimę w Polsce, ale równie dobrze mógł być to łabędź, który przyleciał z Europy Wschodniej razem z tą falą łabędzi, która wywołała przypadki wystąpienia grypy w pozostałych państwach Unii Europejskiej.
Martwe ptaki znajdowano także w innych regionach Polski. W ostatnim czasie do laboratorium w Puławach trafiło 450 próbek. Do wtorku mają być znane wyniki badań 2 martwych łabędzi znalezionych w Wiśle pod Płockiem. To, że ptasia grypa do nas dotrze, było tylko kwestią czasu. Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel apeluje o zachowanie spokoju.
Nie można demonizować tego przypadku. Pojawiło się to też w Polsce i w innych krajach.
Sytuacja na bieżąco jest monitorowana. Minister Jurgiel prosi o zachowanie zasad higieny podczas przygotowania posiłków. Ponieważ wirus ptasiej grypy ginie w temperaturze plus 70 stopni Celsjusza, podgrzana żywność jest całkowicie bezpieczna.
Kurczaka na obiad zjem jednak, żeby potwierdzić to, że to nie jest groźne.
Pieczenie czy gotowanie niszczy wirusa. Surowe jajka czy żółtka mogą w przypadku spożycia być niebezpieczne. Warto o tym pamiętać.
sytuacją na miejscu zapoznał się dziś premier Kazimierz Marcinkiewicz. Po południu przyjechał do Torunia i spotkał się z mieszkańcami. Torunianie mogli bezpośrednio zapytać szefa rządu o to, jak służby państwowe są przygotowane do takich sytuacji jak ta. Premier uspokajał i deklarował, że nie ma powodów do obaw.
Nie ma żadnego zagrożenia dla nikogo z nas. Byłem tam na miejscu. Można powiedzieć, że witałem się z łabędziami. Sprawdzałem, w jaki sposób te służby pracują.
66 lat temu Stalin podpisał rozkaz, na mocy którego NKWD rozstrzelało 22 tysiące polskich oficerów w Katyniu, Charkowie i Miednoje, a także dotąd w kilku nieznanych miejscach. Dziś w całej Polsce modlono się ofiary za tej zbrodni. W warszawskiej bazylice Świętego Krzyża w intencji pomordowanych sprawowana była msza święta. Tegoroczne obchody odbywają się w cieniu niedawnej decyzji rosyjskiej prokuratury wojskowej. Nie uznała ona polskich oficerów za ofiary represji politycznych. O to wniosły do władz rosyjskich rodziny katyńskie. Kilka lat temu ta sama prokuratura odmówiła uznania zbrodni katyńskiej za ludobójstwo. Moskwa nie chce też przekazać całej dokumentacji dotyczącej mordu. Nie dziwi więc oburzenie rodzin pomordowanych, w tym Stefana Melaka.
Rosja za wszelką cenę usiłuje przedstawiać się jako wyzwoliciel ludów, narodów. A my doskonale wiemy, że sprawa katyńska, ludobójstwo w Katyniu, odkrywa fakt, że Rosja była zbrodniarzem.
Decyzją władz rosyjskich zaskoczone i oburzone są polskie władze. Rzecznik prezydenta Lecha Kaczyńskiego Maciej Łopiński uznał stanowisko prokuratury za bulwersujące. Natomiast marszałek Marek Jurek nazwał je jako szokujące.
Tak naprawdę potępienie zła, szczególnie potępienie takiego zła, można powiedzieć zła absolutnego w porządku kryminalnym, jakim jest ludobójstwo, jest podstawą pokoju i bezpieczeństwa społecznego ludzi, podstawą powszechnego przestrzegania praw człowieka.
Podczas dzisiejszych uroczystości w Bazylice Świętokrzyskiej nie tylko modlono się za ofiary sowieckiego barbarzyństwa, ale także przypomniano, jak ciągle prawda o Katyniu nie może przebić się w Rosji. O tym, co wydarzyło się wiosną 40 roku w Katyniu, Charkowie i Miednoje, wie tylko 3% Rosjan.
Okrutny, zbiorowy mord, ludobójstwo, do którego dzisiaj nie chcą się przyznać.
Wszyscy razem, proszę bardzo.
W bazylice odsunięto także tablicę poświęconą jedynej kobiecie zamordowanej w Katyniu, podporucznik lotnictwa Janinie Lewandowskiej, córce generała Dowbor-Muśnickiego.
Próbują kontynuować działalność kontrrewolucyjną.
Po mszy świętej na placu Piłsudskiego mieszkańcy stolicy, młodzież harcerska oraz przedstawiciele rodzin katyńskich ułożyli z płonących zniczy ogromny krzyż. Jak mówi ksiądz prałat Zdzisław Pyszkowski, jest to też sposób na utrwalenie pamięci.
Powiemy dzisiaj wszyscy sobie, że pamięć będziemy mieli i że będziemy tam szukać prawdy i będziemy przebaczyć.
Zbyt drogie podręczniki to dla wielu rodziców poważny problem. Prawo i Sprawiedliwość jako jeden z punktów swojego programu wyborczego miało za cel doprowadzenie do obniżki cen. Ministerstwo Edukacji próbuje zrealizować ten punkt. Trwają już konsultacje z wydawcami, na razie jednak bez powodzenia.
Różnorodność podręczników szkolnych może przyprawiać o zawrót głowy, natomiast ich cena o ból, zwłaszcza rodziców. Komplet do pierwszej klasy to około 200 zł.
Najlepszych możliwości zakupu.
Co więc zrobić, aby zbyt drogie podręczniki nie były barierą w edukacji? Jak obniżyć ich cenę? Resort edukacji próbuje porozumieć się z wydawcami. Wiceminister Jarosław Zieliński mówi, że są pewne ustalenia.
Te zasady są korzystne dla tych, którzy korzystają z podręczników, dla uczniów i ich rodzin, ale nie naruszają także w sposób istotny, jeśli w ogóle naruszają, interesów wydawców edukacyjnych.
Na spadek cen mogą wpłynąć duże zamówienia składane przez szkoły u księgarzy. Rozwiązaniem jest też powrót do praktyk z dawnych lat, kiedy uczniowie starszych klas odsprzedawali swoje książki. Tu ważne jest ustalenie pewnych zasad przez samych nauczycieli.
Stanowi to pewną gwarancję rozpoczęcia procesu porządkowania rynku podręczników szkolnych, na który nam bardzo zależy.
O wiele trudniej jest porozumieć się z wydawcami. Ci nie godzą się na zmniejszenie cen, jakie przedstawiło w porozumieniu Ministerstwo Edukacji. W opinii Piotra Marciuszka z Polskiej Izby Książki 25% obniżka to za dużo.
Chcemy przekonać ministerstwo do naszej racji, żeby ten zapis został
najchętniej wycofany.
Także pomysł z wprowadzeniem rynku wtórnego podręczników nie do końca podoba się wydawcom.
Nie będziemy w żadnym wypadku podpisywali się pod czymś, czego nie potrafimy wyliczyć dzisiaj, co jest składową dwóch składników rynkowych.
Podręczniki to na rynku wydawniczym jedno z najbardziej dochodowych przedsięwzięć. Odbiorca dość liczny i zmuszony do zakupu. Rodzice po prostu muszą kupić książki, jednak sami wydawcy oraz księgarze i hurtownicy mówią, że ich dochody są minimalne, bo konkurencja jest duża, więc nie mogą wyśrubować cen. Pomimo wielu kontrowersji wokół sposobów obniżki cen podręczników, minister edukacji zapowiada jednak, że nie poprzestanie na dotychczasowych rozwiązaniach.
My dalej będziemy ich poszukiwać.
Organizacje lewackie w typowy dla siebie sposób uczciły dziś Święto Kobiet. Ulicami kilku miast przeszły tak zwane manify. Miało być w obronie wolności i praw, a było jak zwykle. Wulgarne hasła, kompromitujące okrzyki i mało smaczne dowcipy.
Na czele pochodu była Platforma, a na niej czołowe feministki Magdalena Środa i Izabela Jaruga-Nowacka. Nie zabrakło też działacza SLD Piotra Gadzinowskiego. Organizatorzy próbowali dopingować maszerujących, niestety z marnym skutkiem. Nic dziwnego, niektórzy przyszli tu sami nie wiedząc po co.
Dlaczego przychodzisz na tego typu imprezy?
Dlaczego? Właśnie dlatego.
Wśród maszerujących zdominowanych przez lewicę powiewały flagi takich ugrupowań jak SDPL, Zieloni 2004, Amnesty International, Wolna Lewica czy Racja.
W zasadzie przychodzimy na większość tych imprez.
Niektórych manifestantów ściągnięto z bardzo daleka.
W Estonii nie ma takich marszy?
Mamy. Nie my takie wielkie. Mamy tolerancyjny kraj. Nie?
Byli też tacy, którzy już po chwili mieli dosyć.
I pani też bierze udział w marszu?
Tak, biorę, ale właśnie się urywam.
Według organizatorek tegorocznej manify miała być ona sprzeciwem wobec działań obecnego rządu. Hasła były różne.
Dość homofobii! Dość wyzłuczania lesbijek ze sfery publicznej!
Bo moim zdaniem, w pewnym sensie, jest problem związany z dyskryminacją kobiet.
Ale nie wszyscy są takiego zdania.
Z moimi prawami jest bardzo dobrze, wszyscy się liczą.
Jak pokazuje dzisiejsza manifestacja, jeśli nie ma się nic do zaoferowania wyborcom, sięga się po hasła walki z rzekomo zagrożoną demokracją i wolnością, bo po drodze zgubiono gdzieś rozum.
Sytuacją w Palestynie bardzo interesuje się Kreml. Prezydent Rosji Władimir Putin rozmawiał dziś telefonicznie z premierem Izraela Ehudem Olmertem, a także prezydentem USA George'em Bushem. Tematem obu rozmów, które zainicjowali Rosjanie, była sytuacja na Bliskim Wschodzie. Tymczasem delegacja Hamasu kontynuowała wizytę w Moskwie.
Hamas, który wygrał wybory do palestyńskiego parlamentu, nie zamierza uznawać państwa Izrael, mimo że w czasie wczorajszych rozmów właśnie tego domagał się Kreml. Także patriarcha Moskwy i Wszechrusi Aleksy II namawiał dziś przywódców Hamasu do nawiązania pokojowego dialogu z Izraelem. Zwierzchnik rosyjskiej cerkwi prawosławnej spotkał się z palestyńską delegacją. Wcześniej Palestyńczycy z Hamasu spotkali się z przywódcami rosyjskich muzułmanów, w tym z przewodniczącym Rady Muftich Rosji Rawilem Gajnutdinem.
To nasze pierwsze oznakomitelne wstrecie z naszymi.
Było to pierwsze zapoznawcze spotkanie z naszymi braćmi, którzy przybyli z męczeńskiej Palestyny. Tymczasem pełniący obowiązki premiera Izraela Ehud Olmert zapowiedział likwidację niektórych osiedli żydowskich na zachodnim brzegu Jordanu, jeśli wygra wybory 28 marca. Wszystko wskazuje na to, że właśnie tak będzie, gdyż partia Kadima z Olmertem na czele jest w sondażach na pierwszym miejscu. Według izraelskich komentatorów zwycięstwo Hamasu w wyborach do palestyńskiego parlamentu stanowi dodatkową presję dla władz do jednostronnych posunięć zamiast negocjacji.
Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady śniegu na Pogórzu Karpackim dość intensywne. Temperatury od -1 na Podlasiu do 5 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany. Na Podkarpaciu okresami dość silny i porywisty, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne z kierunków północnych. Ciśnienie wyniesie 996 hektopaskali. To wszystkie informacje na dziś. Ja żegnam się już z Państwem. Życzę dobrej, spokojnej nocy z Panem Bogiem.
Warszawskiemu oddziałowi telewizji Trwam dziękujemy za serwis informacyjny. Również nasze słowa podziękowania kierujemy do wszystkich naszych ofiarodawców, do wszystkich tych, dzięki którym Radio Maryja i wszystkie dzieła z nim związane i które wyrosły z Radia Maryja mogą istnieć, ewangelizować, trwać. Dziękujemy wszystkim za modlitwę, za dar cierpienia, łączenia się z Chrystusem i ofiarowania tego Panu Bogu za Radio Maryja. Dziękujemy również za dar serca wszystkim, ale szczególne słowa wdzięczności kierujemy do wybranych z Państwa, do miejscowości Konopki, do Pana Pawła Wiechowskiego. Naszymi ofiarodawcami są również w Konstancinie Jeziornej państwo Genowefa i Marian Andziak, państwo Helena i Andrzej Piętka, w Konstantynowie Łódzkim pani Barbara i Bronisław Pawłowscy, w Karczynie państwo Helena i Józef Sobkowicz, w Korycinie państwo Zofia i Romuald Sobolewscy, w Korzennej państwo Wiktoria i Marian Frączek i w Koszalinie państwo Krystyna i Stanisław Bieniarka, pani Stefania Grabowska, pan Karol Jagusiak, państwo Elżbieta i Waldemar Jaworscy, pani Maria Nadolna, pani Zofia Schreffel, państwo Janina i Tadeusz Turek. Jeszcze raz wszystkim ofiarodawcom Bóg zapłać i niech Bóg będzie pierwszym i najważniejszym w naszym życiu. Amen. Dla ofiarodawców upominek muzyczny.
Zapada zmrok, już światło kołysane. Znów jeden dzień odmrunął nam jak ptak. Panience swej piosenkę na dobranoc zaśpiewać chcę w ostatnią chwilę dnia. I chociaż me ostatnie światła zgasną, opieka Twa rozproszy nocy mrok. Uśpionym sion ukołysanym miasto, panienko daj szczęśliwą, dobrą noc. I ludzkim snom błogosław dłonią jasną i oddal błąd ich cień codziennych trąb. I tym, co znów nie będą mogli zasnąć, panienko daj szczęśliwą, dobrą noc. A komu noc czuwaniem jest niełatwym, na czas bezsenny siłę daj i moc. I tym, co dzisiaj zasnął raz ostatni, panienko daj szczęśliwą, dobrą noc. Zasypia świat piosenką kołysany, odpłynął dzień, by jutro wrócić znów. Uśmiecham się do Ciebie na dobranoc, piastunko moich najpiękniejszych snów. Uśmiecham się do Ciebie na dobranoc, piastunko moich najpiękniejszych snów. I daj mi sen o łąkach umajonym, gdzie jest Twój tron z papieża złotych róż. Ojciec nasz, Różańca Ci wyznaję, Maryjo już na zawsze jestem Twój.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Ptasia grypa trafiła do Polski. Wirus ptasiej grypy został wykryty u dwóch łabędzi znalezionych w Toruniu. Potwierdziły to badania przeprowadzone w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach. Być może już jutro będzie wiadomo, czy była to najgroźniejsza odmiana wirusa, czyli H5N1. Nawet jeśli laboratorium referencyjne Unii Europejskiej pod Londynem, które ma to zbadać, wyda twierdzącą opinię, pamiętajmy, że ptasia grypa to choroba ptaków, a nie ludzi. Specjaliści przestrzegają przed niepotrzebną paniką. Wirus H5 może być groźny dla drobiu, natomiast nie jest groźny dla ludzi. Docent doktor habilitowany Tadeusz Wijaszka, dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach, w naszym dzienniku. H5 nie groźny dla ludzi. Jak się ustrzec zarażenia? Jutro w naszym dzienniku. Kobieto, odkryj swoje powołanie. Kobieta w Unii Europejskiej, a kultura i tradycje narodowe. To tytuł sobotniej konferencji naukowej, która odbyła się w Toruńskiej Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Wraz z uczelnią sympozjum organizowała Grupa Parlamentu Europejskiego Niepodległość i Demokracja. Kobiety, które szanują siebie, swoje rodziny, otoczenie, miejsca pracy, nie będą wychodziły na ulicę, aby opowiadać rzeczy, które nie mają nic wspólnego ze sprawiedliwością, ani z prawem, ani tym bardziej z prawdą. W naszym dzienniku z Hanną Wójkowską, doradcą premiera do spraw rodziny, rozmawia Katarzyna Cygielska. Feministki, grupa marginalna, czytam w naszym dzienniku. Chlebki na gorąco. Jutro w naszym dzienniku dodatek kulinarny. Pieczywo w domu. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
41 minut po godzinie 21. Pozdrawiamy gorąco i serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Drodzy Państwo, na antenie Radia Maryja rozpoczynamy wieczorne rozmowy niedokończone. Temat dzisiejszych rozmów niedokończonych, sytuacja polskiego przemysłu stoczniowego. W studiu Radia Maryja serdecznie witamy pana Pawła Brzezickiego, doradcę premiera Rzeczypospolitej Polskiej do spraw gospodarki morskiej, dyrektora PŻTM-u w latach 1998-2005. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Dobry wieczór. Jest z nami pan Roman Gałęzewski, przewodniczący Solidarności Stoczni Gdańskiej. Witamy panie przewodniczący.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Szczęść Boże. I pan Andrzej Jaworski, pełniący obowiązki prezesa Stoczni Gdańskiej, a także doradca prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do spraw Stoczni Gdańskiej. Szczęść Boże. W telewizji Trwam rozmawialiśmy na temat dotyczący sytuacji polskiego przemysłu stoczniowego. Wiele osób w tym momencie dołączyło się do nas, wielu słuchaczy nie tylko w Polsce, ale poza jej granicami są w tym momencie w rodzinie Radia Maryja razem z nami. Warto zatem na początku naszego spotkania powrócić do ogólnego zarysowania tej sytuacji, którą dzisiaj możemy obserwować w kontekście polskiego przemysłu stoczniowego. Proszę o słowo wprowadzenia.
Dzisiaj jest to zupełnie inna sytuacja niż była jeszcze pół roku temu. Obecny rząd, a szczególnie prezydent Lech Kaczyński przyrzekł stoczniowcom, że Stocznia Gdańska będzie jego szczególnym zainteresowaniem, że będzie starał się problemy Stoczni Gdańskiej rozwiązać tak, by nie tylko pamiętano o Stoczni Gdańskiej jako historii tego, co zrobiła, ale by była normalnym, dobrym zakładem na arenie gospodarczym kraju. I to właśnie zaczyna się dziać.
Jako doradca pana premiera do spraw gospodarki morskiej, ja bym chciał tutaj słuchaczom przypomnieć, no może powiedzieć, że mówimy o trzech stoczniach polskich. To jest stocznia od zachodu do wschodu, to jest stocznia w Szczecinie, stocznia Gdynia i stocznia Gdańska. I topografia przemysłu stoczniowego wygląda, ekonomiczna i organizacyjna wygląda w ten sposób, iż stocznia Gdynia jest właścicielem stoczni gdańskiej. Natomiast Stocznia Szczecińska jest zakładem samodzielnym. Właścicielem zarówno Stoczni Gdynia w przeważającej w 70 kilku procentach, jak i Stoczni Szczecińskiej w 100 procentach jest Agencja Rozwoju Przemysłu, czyli de facto, czy na końcu właścicielem przemysłu stoczniowego w Polsce jest Agencja Rozwoju Przemysłu, a właścicielem Agencji Rozwoju Przemysłu jest Skarb Państwa, jest państwo polskie. Stocznie po okresie prosperity na rynku budownictwa okrętowego kończą ten okres z gigantycznymi stratami i taki stan zastaje pan prezydent Kaczyński i rząd pana premiera Marcinkiewicza.
Ważne jest, aby zaznaczyć, że najlepszą kondycję w tej chwili ma Stocznia Gdańska, mimo tego, że to właśnie ta stocznia najbardziej do tej pory ucierpiała, ze względu na to, że z tej stoczni wyszła iskra wolności, solidarności. Poprzednie ekipy chciały tą stocznię koniecznie zamknąć, chciały, aby ona przestała istnieć. To jednak dzięki uporowi pracowników, stoczniowców, związków zawodowych, zwłaszcza szefowi Solidarności, panu Romanowi Gałęzewskiemu, udało się, że ta stocznia przetrwała i na dzień dzisiejszy ma się całkiem dobrze.
Panie przewodniczący, warto w tym momencie wspomnieć o tych chociaż najważniejszych okresach historycznych po roku 89, pełnych determinacji i walki dotyczących obrony kolebki Solidarności, obrony także miejsc pracy, obrony Stoczni Gdańskiej.
Ja to mówiłem, jeśli chodzi o już jakby godzinę czy dwie godziny temu w telewizji Trwam w programie, ale ponieważ no, nie wszyscy słyszeli, to ja szczególnie ten fragment chciałbym powtórzyć, który no, chyba dla niewielu ludzi jest znany. Mianowicie Stocznia Gdańska była niewygodna zarówno dla osób związanych z tym układem komunistycznym, między innymi dlatego, że przecież tutaj powstał ruch, który obalił ten komunizm, ale również była niewygodna dla ruchów liberalnych, którzy chcieli i widzieli inaczej kraj po zmianach. Kraj, który da się jakoś podzielić, jak to pisał Sienkiewicz, trzeba wykroić sobie kawałek tego płaszcza dla siebie. I chyba to przeszkadzała Stocznia Gdańska, która wręcz łączyła się z innymi zakładami i próbowała poprzez porozumienie komisji zakładowych bronić jakby własności, bronić pewnych przekształceń. Swego czasu w takim porozumieniu komisji zakładowych było nas już około 600 zakładów i to były wszystkie duże zakłady o z jednej strony ogromnym znaczeniu strategicznym, a inne zakłady to były o dużym potencjale ekonomicznym. Były tam zarówno huty, jak i rafinerie. Były tam przedsiębiorstwa precyzyjne, jak i przedsiębiorstwa takie jak stocznia czy porty lotnicze. I to powodowało, że również i dla tej prawej strony byliśmy, tak zwanej prawej strony, bo raczej to była strona liberalna, byliśmy też niewygodni. Stocznia Gdańska nigdy nie skorzystała z żadnej pomocy, pomimo że tyle mówiło się. Do dzisiaj zresztą byliśmy chyba jesteśmy jednym z nielicznych zakładów, z których raczej wyciągano niż cokolwiek tam włożono. I to nie mówię o Skarbie Państwa, ale o różnego rodzaju instytucjach. Ja jeszcze parę godzin temu mówiłem właściwie o takim zwrocie, który nastąpił w stosunku do Stoczni Gdańskiej, gdzie zmuszono Stocznię Gdańską do jakby poddania się. To był moment, kiedy za rządów Cimoszewicza podjęto decyzję przy współudziale właśnie pana Cimoszewicza i wtedy dyrektora Banku Handlowego, pana Stypułkowskiego, który dzisiaj też pełni bardzo ważne i ogromne funkcje w gospodarce, w bankowości. To ci ludzie zadecydowali, że Stocznia Gdańska nie była potraktowana tak jak inne stocznie, tylko wobec niej nie zastosowano wtedy działającego prawa polegające na ugodzie bankowej, lecz zastosowano wariant, który, jak powiedział pan Cimoszewicz, dla tego zakładu nie ma litości. I od tego momentu była nasza walka obserwowana przez wielu słuchaczy Radia Maryja, chociażby stąd, że na apel różnych organizacji bardzo wiele sympatii w stosunku do nas odczuwaliśmy. Było bardzo wiele telefonów, bardzo wiele różnego rodzaju wsparcia, szereg inicjatyw, dlatego ja tych szczegółów nie chcę rozmawiać, bo one nie chcę mówić najwyżej, ewentualnie jak będą takie pytania. No, należy jednak powiedzieć, że te działania, które były prowadzone, one doprowadziły do tego, że powiedzmy w obecności całego świata rozgrabiano Stocznię Gdańską i robiono to w sposób bezkarny. I wydaje mi się, że teraz, kiedy jest mowa o tym, by przywrócić stocznię na arenę zakładu gospodarczego, na mapę gospodarczą kraju, to mam nadzieję, że to będzie sygnał również i do odwrotu od różnych szaleńczych pomysłów i to będzie również sygnał do tego, że w świetle Jupiterów będzie widać, kto tak naprawdę nie tylko stocznię, ale gospodarkę jakby położył na łopatki.
Ważne jest także zaznaczyć, że sytuacja ekonomiczna Stoczni Gdańskiej spowodowana jest tym, że jest cały czas w grupie kapitałowej Stoczni Gdynia, że to właśnie dlatego kontrakty, które były podpisywane, czy które są podpisane, jeszcze obowiązują, powodują, że Stocznia Gdańska nie może wyjść na prostą, dlatego że musi produkować po cenach dużo niższych, niż mogłaby osiągnąć kontrakty na wolnym rynku. Dlatego głównym naszym zadaniem w pierwszym okresie jest doprowadzenie do podziału tych dwóch stoczni, do tego, aby każda z nich mogła iść swoją drogą i aby każda mogła normalnie funkcjonować na wolnym rynku.
W pierwszym programie naszego spotkania, w pierwszej części, mówiliśmy także o pewnych receptach. Warto by było słuchaczom Radia Maryja również i w tej drugiej części przypomnieć to, że sytuacja, pomimo tego, że jest trudną, nie jest beznadziejną i są pewne rozwiązania i recepty, które rzeczywiście mogą przywrócić świetność Stoczni Gdańskiej.
Paweł Przelicki, powinniśmy wrócić do roku 99-2001, lat kryzysu na rynku żeglugowym, który powodował brak zainteresowania firm armatorskich zamówieniami statków. W tym momencie stocznie, powiedziałbym, no w dużej mierze, może nie przeważającej, ale z przyczyn obiektywnych, zaczęły mieć kłopoty ekonomiczne i w zasadzie nerwowość, która się wówczas wytworzyła, spowodowała kilka, powiedziałbym, błędów. Być może błędów obiektywnie zawinionych, być może, że nie. Jak gdyby na obiektywność tych błędów wskazywać może to, że my dopiero się uczymy w Polsce, mimo to, że już 15 lat, gospodarki rynkowej, ale tak naprawdę pierwszy kryzys, pierwszy cykl ekonomiczny, który żeśmy przeżywali w sposób negatywny, był właśnie w tych latach. I stocznie zaczęły szukać na gwałt jakichś dróg wyjścia, zamiast po prostu spokojnie jeszcze poczekać dosłownie pół roku, czy wprost kilka miesięcy. Poczynając od Stoczni Szczecińskiej, która wstrzymała produkcję, nieopłacalną, ale wstrzymując ją spowodowała sytuację upadłościową, do Stoczni Gdynia, gdzie zadecydowano o czy grupy Stoczni Gdynia Gdańsk, gdzie zadecydowano o rozwiązaniu tego poprzez holding stoczniowy, no, który spowodował tę sytuację, która jest. Mamy dzisiaj to, co mamy, to znaczy mamy stocznię po hoście, po dobrym okresie rynkowym, ale stocznię z ciągnioną stratą i co gorsza, zbliżamy się do kryzysu na rynku stoczniowym. Jeszcze w tej chwili sytuacja jest dobra, jeszcze armatorzy chcą statki zamawiać, ale to nie będzie trwać wiecznie. Prawdopodobnie kilka do kilkunastu miesięcy ta sytuacja się odmieni. Różne projekty rządu były tutaj na tych organizmach już, powiedziałbym, ćwiczone. I ostatnim takim projektem jeszcze rządu pana Belki było założenie, czy połączenie wszystkich stoczni w jeden organizm pod taką czapą, która się nazywa Korporacja Polskie Stocznie, KPS Holding. Ten pomysł nie został przeprowadzony, powiedziałbym, no został rozpoczęty. Dlaczego nie udało się to? No moim zdaniem, jako ekonomisty, powiedziałbym, że brak zaplecza finansowego dla takiego organizmu typu Czebol powoduje niemożność finansowania tego organizmu w sposób jednolity, z tego względu, iż w tak potężnym przedsiębiorstwie musimy mówić już o zobowiązaniach rzędu setek milionów dolarów, czy wprost miliardów. Problem ten rozwiązywano w ten sposób, że państwo udzielało gwarancji na budowę statków. Wyłącznie armatorzy zagraniczni z tych gwarancji korzystali hojnie, traktując stocznie jako alternatywę do inwestycji finansowych, z tego względu, że wpłacając zaliczkę do stoczni, nawet w przypadku nieodebrania statku, otrzymywali pieniądze z powrotem wraz z odsetkami wyższymi niż są one na rynku międzybankowym, czy w ogóle na rynku bankowym, na rynku finansowym. Także no, stanęliśmy tak, jak stanęliśmy i w zasadzie w tej chwili jedyną możliwością jest pozwolenie każdej stoczni na samodzielną drogę, samodzielną ścieżkę ucieczki przed kłopotami. W jednym przypadku będzie to ucieczka przed upadłością, w innym ucieczka do przodu ku lepszym interesom, tak jak to ma chyba Stocznia Gdańska, która jest w najlepszej sytuacji w tej chwili. I w zasadzie program czy koncepcja rządu pana Marcinkiewicza i koncepcja pana prezydenta Kaczyńskiego przewiduje podział, w pierwszej kolejności podział, rozdzielenie Stoczni Gdańskiej od Stoczni Gdyńskiej. Stocznia Gdyńska szukać będzie inwestora na międzynarodowym rynku kapitałowym. Natomiast Stocznia Gdańska najprawdopodobniej pozostanie własnością Skarbu Państwa, ale jako podmiot niezależny od innych stoczni.
Warto jeszcze dodać, że cała ta jakby operacja odbywa się przy dużej aprobacie, a właściwie za aprobatą obydwu komisji zakładowych Solidarności, zarówno Stoczni Gdańskiej, jak i Gdynia, która, pokazując jakby zarządom kierunek, podpisała porozumienie i to porozumienie jakby w płaszczyznach zarówno jakby tych po rozdzieleniu, jak i w trakcie realizacji tego rozdziału.
Myślę, że należy też powiedzieć, jak ważne jest funkcjonowanie obu stoczni dla Trójmiasta i dla regionu pomorskiego. Stocznia Gdańska zatrudnia ponad 3,5 tysiące pracowników, kooperuje przynajmniej ze 100 tysiącami podmiotów gospodarczych, traktowanych jako osoby prowadzące działalność gospodarczą, czy jako małe firmy. Jej funkcjonowanie jest właściwie tym, czym dla organizmu jest serce. Jest to serce Gdańska, serce regionu. I bardzo ważne jest, aby ta instytucja mogła funkcjonować prawidłowo, funkcjonować w taki sposób, aby nikt nie mógł rzucić jej żadnych kłód pod nogi.
Myślę, że większość spraw wyjdzie w tym momencie, kiedy zaprosimy naszych słuchaczy do telefonowania i współtworzenia naszego spotkania na antenie Radia Maryja. Sytuacja polskiego przemysłu stoczniowego. Druga część rozmów niedokończonych. Pierwsza część odbywała się w telewizji Trwam. Przypomnę, że w studiu Radia Maryja gościmy pana Andrzeja Jaworskiego, pełniącego obowiązki prezesa Stoczni Gdańskiej, pana Romana Gałęzewskiego, przewodniczącego Solidarności Stoczni Gdańskiej i pana Pawła Brzezickiego, doradcę premiera do spraw gospodarki morskiej. 655 23 55 to numer telefonu dla Polski Północnej, 655 23 56 dla Polski Południowej, kierunkowy do Torunia 56, dwa numery telefonów dla zagranicy,